Studio Polityka.
Dzień dobry Państwu. Opozycja totalna nie stworzy jednej listy do Sejmu. Przedstawicielki Lewicy postulowały przyznanie reparacji wojennych Niemcom. Donald Tusk właśnie w tym kontekście określał polityków Prawa i Sprawiedliwości mianem frajerów. W Gdańsku zapadła się ulica Migowska. Po raz kolejny nie odbyła się rozprawa apelacyjna dotycząca zeznań podatkowych Magdaleny Adamowicz. O tym porozmawiamy w dzisiejszej audycji. Witam Państwa, Piotr Kubiak.
Studio Polityka.
Witam również naszych gości, a są nimi dzisiaj Andrzej Potocki, tygodnik sieci Portal w polityce.pl.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panom.
Marek Formela, Gazeta Gdańska, Portal Wybrzeże24.pl.
Dzień dobry, witam.
Studio Polityka.
Donald Tusk wypowiadał się na temat reparacji wojennych i pieniędzy z KPO.
Pan w ogóle z jakiej paki miałby dostać reparacje wojenne, panie? Ja się śmieję z Mularczyka, a pisowscy frajerzy z Mularczykiem na czele biegają z papierami na temat reparacji, a de facto finansują miliardami polskich złotych niemiecką gospodarkę, bo Niemcy wzięli te pieniądze z KPO, a my tam je wpłacimy.
Na jednym ze spotkań z wyborcami szef Platformy Obywatelskiej odniósł się także do budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego, porównując go do budowy autostrad za czasów rządu jego partii.
Jak byłem premierem, myśmy zbudowali rekordową ilość autostrad i tego typu inwestycji w skali europejskiej. Nigdy w historii Polski tyle nie budowano. Musieliśmy wywłaszczać niezwykle intensywnie, żeby te inwestycje mogły powstać. I nie było ani jednego protestu.
Społeczeństwem, które nie ma autorytetów, łatwo manipulować. Być może dlatego chce się zniszczyć autorytet Jana Pawła II, mówił wczorajszy gość Radia Gdańsk arcybiskup Tadeusz Wojda. Uważa on, że te działania jeszcze bardziej podzielą Polaków.
Chce się zniszczyć autorytet Jana Pawła II po to, żeby on już nie przemawiał, po to, żeby młodzież nie mogła się do niego odnosić, po to, żeby właśnie ten fundament, który on położył i ten autorytet, który on sobie zbudował swoją postawą, żeby go zniszczyć, bo jeśli zniszczymy autorytety, no to łatwo jest potem manipulować wszystkim, każdym człowiekiem.
70% Niemców jest przekonanych, że ich dziadkowie nie byli sprawcami II wojny światowej. Tak wynika z badań jednego z niemieckich uniwersytetów. Chcemy zmienić tę świadomość, mówiła w Radiu Gdańsk Natalia Nitek-Płażyńska, prezes Fundacji Łączy Nas Polska. Razem ze współpracownikami chce uczyć Niemców o ich zbrodniach na terenie Polski. Wiedza ma być propagowana m.in. za pośrednictwem książek.
Razem ze książką Piotra Gorsztyna dostaniemy od Instytutu Pileckiego jeszcze zapisy terroru dotyczące właśnie tego, co się działo w Warszawie, plus scenariusz lekcyjny przygotowany specjalnie dla niemieckich szkół, scenariusz, który będzie dotyczył właśnie wydarzeń II wojny światowej. My przyjedziemy po prostu z prezentami, z chęcią rozmowy. Mam nadzieję, że spotkamy się ze zrozumieniem.
Spotkania z mieszkańcami nie służą prezydent Gdańska i nie zwiększają jej popularności. To nie jej środowisko, mówili dziennikarze w audycji Komentarze Radia Gdańsk. Maciej Naskręt z portalu Polskie Radio 24 i Dziennika Bałtyckiego uważa, że Aleksandra Dulkiewicz nie słucha mieszkańców.
Pani prezydent Gdańska jest przyzwyczajona do walki z demokracją, do walki z hejtem. Zajmuje się polityką trochę i międzynarodową, jeżdżąc do Brukseli. A tutaj padały pytania o przesunięcie o 50 metrów przystanku, o wykonanie progu zwalniającego. Pytania padały, ale pani Dulkiewicz na nie nie odpowiadała. Odpowiadali jej współpracownicy.
Studio Polityka.
Panowie, Donald Tusk wybrał się w tur po Polsce. Słyszeliśmy przed chwilą, co mówił o m.in. o reparacjach. Z jakiej paki? To stwierdzenie chyba teraz jest bardzo popularnym stwierdzeniem, bo tak się odnosił do jednego ze swoich potencjalnych wyborców, to być może nawet sympatyka, który był na jednym ze spotkań z Donaldem Tuskiem. Panowie, ale jakbyśmy ten stosunek do reparacji Donalda Tuska ocenili, bo no, rzekomo nawet i Platforma Obywatelska popierała, kiedyś popierała kwestie związane z odszkodowaniami od Niemiec, no ale dzisiaj to stanowisko Donalda Tuska chyba się diametralnie zmienia, bo już teraz mówi o tym, że tylko widzi ograniczenia, że osoby, które jeszcze się urodziły w czasie wojny, to mogłyby ewentualnie dostać, ale nie widzi potrzeby tego, żebyśmy my wszyscy jako Polska otrzymali te reparacje, tylko ci, którzy jeszcze wtedy, no właśnie tak jak mówię, żyli, urodzili się, bo to oni są według niego jedynymi, którzy mogą takie reparacje, odszkodowania otrzymać. Marek Formela, jak te słowa i te kolejne słowa, którymi oceniał między innymi ministra spraw zagranicznych Arkadiusza Mularczyka, czyli frajerzy. Frajerzy się za coś biorą. To jest gwara więzienna. Marek Formela.
No, my wszyscy, polscy frajerzy i człowiek z miasta, Donald Tusk.
My doświadczeni, mocne słowa, panie redaktorze.
My doświadczeni...
Jestem z miasta.
To widać. My wszyscy doświadczeni przez historię i Donald Tusk przez historię niedoświadczony. No, mówić o ministrze rządu polskiego, który dźwiga odpowiedzialność związaną z największym dramatem w XX wieku, który spotkał Polskę, że jest frajerem, może tylko polityk bezczelny, pozbawiony społecznej i historycznej empatii, choć historyk z wykształcenia.
Właśnie, historyk z wykształcenia. To jest chyba bardzo istotne, prawda?
No,
w tym momencie.
To nadaje dodatkowego, powiem przewrotnie, blasku wystąpieniom Donalda Tuska. Tak jakby Donald Tusk chciał dokonać politycznej, historycznej autodestrukcji. Doświadczenie polskie w zakresie II wojny światowej, w obrębie wydarzeń II wojny światowej, jest doświadczeniem o niebywałym poziomie bólu odłożonego w historii prawie każdej polskiej rodziny. No być może rodzina babci Donalda Tuska, pani Anny Lipkę, która była korektorem w Zapoter Zeitung, gazecie, która bynajmniej nie sprzyjała Polakom w wolnym mieście Gdańsku, tylko była związana ze strukturami NSDAP, a sopocki szef NSDAP, Erich Temp, brał aktywny udział w przygotowywaniu list proskrypcyjnych Polaków przeznaczonych czy przewidzianych albo do rozstrzelania, albo do wysiedlenia. No to może to jest inny fragment polskiej historii. On jakoś inaczej wpłynął na wrażliwość Donalda Tuska niż na przykład przypadki mojej babci, mojej rodziny, mojego taty, więźniów Potulic czy Szczudhofu. No nie miałbym w sobie takiej odwagi, takiej bezczelności, żeby powiedzieć, że sprawami krzywd, których doświadczyli nasi dziadkowie, nasi rodzice, bo nędza naszych dziadków odbiła się na życiowych szansach naszych rodziców, na życiowych...
Chyba nas wszystkich.
Nas wszystkich.
Ale tego Donald Tusk nie widzi. Dlaczego tego nie widzi? No,
całkowite zniszczenie
kraju.
Tożsamość swojej rodziny określa takim, co zrobił nawet publicznie w albumie, który wydał jako ostatni, że oni tam wszyscy byli hisygie, miejscowi, czyli ani Polacy, ani Niemcy, właściwie nie wiadomo kto, więc to jest taka mgła, w której Donald Tusk lubi się poruszać i lubi trochę, jak się okazuje, mistyfikować, ale żeby powiedzieć do kogoś, z jakiej paki panu się należy, panie, to w ogóle pomijam już język knajacki. Absolwent UG chluby swojej uczelni raczej nie przynosi, posługując się takim językiem na spotkaniach publicznych, ale to, co jest gorsze i to, co jest denerwujące i trudne do zaakceptowania, to uwaga, iż domaganie się reparacji, domaganie się odszkodowania, zadośćuczynienia za zrujnowanie Polski przez dwa reżimy, raz bardziej przez jeden, drugi, raz bardziej przez drugi, jest traktowane z taką, jest do opisania tego fragmentu historii, magister historii z Uniwersytetu Gdańskiego używa języka grypsery.
Jak sprawy widzi Andrzej Potocki, czy Donald Tusk to nie ma świadomości takiej, że te zniszczenia wojenne, które były, ta kradzież pieniędzy, przecież to były ukradzione nasze oszczędności, ukradzione pieniądze, ukradzione dzieła sztuki, dzisiaj
aktywa wszystkie
aktywa, zniszczona cała gospodarka. to według Donalda Tuska to nie miało wpływu właśnie, tak jak tutaj zauważył Marek Formela, na to, jak żyły nasze babcie, dziadkowie, nasi rodzice, jakie szanse rozwojowe mieli.
Nie, no oczywiście, że on to wie i dostrzega, tylko...
Myśmy byli zupełnie gdzie indziej jako naród, jako Polska, tylko, gdyby nie było wojny i tych zniszczeń.
Donald Tusk nie jest osobą patriotycznie empatyczną, powiedziałbym. Nie ma tej patriotycznej wrażliwości. Natomiast wisi u klamki Berlina i woli dalej stosować narrację niemiecką w kwestii reparacji wojennych, przechodząc tutaj, jak zauważył mój poprzednik wypowiedzi, Marek Formela, przechodzić na pozycję grypsującego. Ja bym się na tym może skupił, to znaczy chętnie podejmę pałeczkę, jeśli chodzi o tych frajerów, o których mówił Donald Tusk, zarzucając PiS-owi to, że zamiast brać pieniądze z KPO, błądzi i szuka nie wiadomo czego, jakichś odszkodowań, robią to nieudolnie, w związku z tym zero pieniędzy. Ja pragnę przypomnieć, to nazywa on frajerstwem, czyli po prostu takie oddawanie przez głupotę za darmo czegoś, czego de facto nie trzeba oddawać. Mam tu na myśli, oczywiście Tusk tak samo, pieniądze z KPO. I Tusk...
Mówi, że składają się Tusk, też na
to Niemcy. Tusk, on dokonał totalnej manipulacji, mianowicie on powiedział, żeby brać pieniądze z KPO, to będzie z tego więcej pieniędzy, aniżeli starać się jakieś enigmatyczne odszkodowania.
To porównajmy kwoty, panie redaktorze.
I to cały problem na tym polega, że on te dwie sprawy łączy, wmawiając ludziom, że lepsze jest to KPO, aniżeli te enigmatyczne starania się o, zdaniem Tuska oczywiście, o pieniądze za reparacje, za odszkodowania. Ale ja mam pytanie takie i każdy normalnie myślący człowiek powinien zadać sobie pytanie, a dlaczego tych dwóch rzeczy nie traktować równolegle? I potrzebne nam są pieniądze z KPO i nam się te pieniądze należą jak psu kość, podobnie zresztą jak należą się pieniądze za odszkodowania wojenne. I tutaj Tusk takich ludzi, którzy normalnie myślą, którzy chcą dla własnej kieszeni, dla kieszeni własnego kraju lepiej, bo lepiej dostać z dwóch źródeł pieniądze niż z jednego, on tych ludzi nazywa frajerami. Panie Tusk, ja mam do pana pytanie. Skoro pan te dwie rzeczy łączy, w związku z tym, kto tu jest frajerem? Czy kolega Mularczyk, czy Mularczyk z partii rządzącej, czy pan jako przywódca partii opozycyjnej,
jednej z
proponując tego typu rozwiązanie, to znaczy de facto pozbywając się większej części tych pieniędzy, no to jest dopiero podejście autentycznego frajera. A najgorsze w tym wszystkim to jest to, że ten elektorat, który go tam słucha, bije mu za to brawo, kompletnie nie myśląc, o czym on mówi. A ten człowiek, mówiąc do tych ludzi też również, wyjmuje po prostu im większość pieniędzy z kieszeni, a tych, którzy chcą te pieniądze jednak do Polski i do tych kieszeni ściągnąć, nazywa frajerami. Czyli per saldo de facto sam jest frajerem, bowiem wybiera gorsze rozwiązanie, a zwykłych ludzi po prostu oszukuje, mówiąc językiem Tuska, ostatnim językiem Tuska, wali po prostu w rogi, robi w konia.
O właśnie, to no, mocne słowa. Jeszcze Marek Formela uzupełnia.
W wymiarze osobistym to warto zauważyć. Donald Tusk nie jest frajerem, ponieważ starannie zadbał o własną emeryturę, która jest naliczana w ekskluzywnym trybie.
Przepraszam, że tylko się wtrącę. Oczywiście, że masz rację. Donald Tusk osobiście nie jest żadnym frajerem, on jest niezłym cwaniakiem. Natomiast politycznie i z punktu widzenia interesów Polski jest po prostu pełnym frajerem.
Przyjmuję uwagę. Nie przyjmujmy takiego języka, panie redaktorze.
Ale to nie mój język, to Tuska, przepraszam.
To nie jest język Radia Gdańsk. jeszcze Marek
Formela.
W wyjątkowych
Formela. Sytuacjach uważam.
Wyjątkowo że... przytaczamy wypowiedzi tego polityka, które są skandaliczne.
Powiem inaczej, wykazuje się dużą sprawnością finansową i umiejętnie zmienił pracę, którą cenił, kochał i mówił, że nie ma lepszego zajęcia niż bycie premierem rządu polskiego. Pozbawił się dobrowolnie tego bardzo dobrego, jak sam zauważył, stanowiska. Nie wypełnił do końca mandatu udzielonego mu przez polskich obywateli, a następnie nie skorzystał z koncepcji emerytalnej, którą zaaplikował obywatelom polskim i skorzystał z uprawnień wcześniejszych, które przepisy Unii Europejskiej gwarantują. No to jest rzecz, która wymaga moim zdaniem głębszej refleksji, bo tak naprawdę, jeżeli mówimy o jakimś ładzie demokratycznym, o ładzie, o porządku etycznym, to niech mi ktoś powie, na czym miałaby polegać uciążliwość pracy w Brukseli, żeby stopa, składka emerytalna oraz czas przechodzenia na emeryturę były kształtowane według ekskluzywnego systemu emerytalnego. Gdyby bowiem z systemu Donalda Tuska skorzystała ekspedientka, kasjerka, ochroniarz, ktokolwiek, kto wykonuje prace fizyczne, niezwiązane w żaden sposób z polityką i zarabiał około 4000, podaję przykład ideowy brutto przez 40 lat, to mógłby otrzymać według stawki Donalda Tuska 6900 zł emerytury zamiast 1800, więc ja sądzę, że teraz tak wędrując po kraju i opowiadając, jak to mój szanowny przedmówca mówił kiedyś, kocopoły na temat polityki społecznej, jakichś babcinych dodatkach, babciu pokaż dowód, może to jest prawdziwa twarz Donalda Tuska z bajki o czerwonym kapturku, liberał udający socjalistę. No więc myślę, że tutaj Donald Tusk ma jeszcze wiele do ujawnienia i należy systematycznie, i to media robią, robi to telewizja publiczna, robią to media, które traktują prawa obywateli do pełnej informacji w sposób rzetelny. Należy Donalda Tuska powoli rozbierać z tego garnituru mopanka z Brukseli.
Nie daje się, ucieka od mediów, widziałem to dzisiaj w jednej w internecie. Komisarz UE, nie możemy zapewnić normalnych wypłat, premier nie ma problemu z funduszem spójności. Czy to strach, chyba strachy na lachy, jak to się mówi, widzimy w jednej z telewizji, czyli kolejne groźby zagrożeniem, dotyczące zagrożenia wypłat funduszy unijnych. Ale my robimy swoje. Kończymy temat związany, jeden z tematów związany z Donaldem Tuskiem, który mówił jeszcze kilka dni temu, będziemy mieli jedną listę, straszył przy tym kolegów z opozycji, dostaną od wyborców naprawdę srogie baty, jeśli tego nie zrobią, ale chyba nic na to nie wskazuje, że opozycja tą jedną wspólną listę zrobi, choć są nawet elementy szantażu, nie tylko ze strony Donalda Tuska, ale również ze strony jednej z gazet. Andrzej Potocki zapoznawał się chyba z tym sondażem obywatelskim, który był na początku tygodnia.
Sondaż, jak inni wolą, szantaż obywatelski.
Szantaż obywatelski jest taki.
Jest to kolejna próba manipulacji stosowana przez Gazetę Wyborczą. Manipulacja jest bardzo prosta. Mianowicie nie opublikowano w pierwszym rzucie wszystkich wyników tego sondażu. Nie podano na przykład ludzi, którzy wahają się, procentu ludzi, którzy się wahają, którzy na wybory nie pójdą. Takie drobiazgi, ale najważniejsze było to, że ten sondaż był opatrzony komentarzem ze znamiennym tytułem "Nie mówcie tylko, żeście nie wiedzieli". Jednym słowem, tam głównie chodziło o to, w przekazie tego sondażu chodziło o komentarz do tego sondażu i to, co na ten temat ma zdanie Gazeta Wyborcza. Nie mówcie, żeście nie wiedzieli. To jest interpretacja tego badania przez Wyborczą. w takiej formie, że jeżeli nie będzie wspólnej listy, to PiS wygra wybory. I to zrobili dosyć brutalnie, tłumacząc przysłowiowej krowie na miedzy, na czym ten sondaż polega. Ale dowcip też jest w tym, że później opublikowano dokładne wyniki tego sondażu. Jak się temu dokładnie przyjrzeć, to wnioski płyną kompletnie
inne. A jakie, panie redaktorze?
No takie na przykład, już nie będę wdawał się w te szczegóły, bo na to nie mamy czasu, ale generalnie to chodzi o to po prostu, że te wspólne listy też nie są listami wygrywającymi. Według tego właśnie sondaża, jak tam się dobrze na to spojrzy. Także jeszcze ten cały komentarz był mocno naciągany, interpretował wyniki inaczej, aniżeli one realnie wyglądały. To dopiero się okazało po 2-3 dniach. Jednym słowem, był to jakiś rodzaj nie eksplozji, jaki był celem redaktorów Gazety Wyborczej, tylko raczej takim kapiszonem, który sobie pyknął przy Czerskiej, przy której jest ulicy, przy której jest redakcja w Warszawie tej gazety. A głównie chodziło o to, żeby przestraszyć, przerazić opozycję, według tego sondażu, według interpretacji tego sondażu, pewną wygraną PiS-u. Inna sprawa, że inne sondaże wskazują rzeczywiście wzrosnącą tendencję ostatnio Prawa i Sprawiedliwości, ale raczej może by się redaktorzy Wyborczej, zamiast konstruować wyimaginowane tezy na temat sondażu, który do końca nie był przedstawiony w tym medium, skupili się raczej na wytłumaczeniu przywódcy opozycji, znaczy przywódcy Platformy Obywatelskiej Donaldowi Tuskowi, żeby przestał wreszcie chodzić, jeździć po całej Polsce i codziennie mówić inne historie, zaprzeczać sobie wzajemnie, a przede wszystkim kłamać.
Chciał węgiel wydobywać, czego był przeciwnikiem.
Przede wszystkim takie historie, jak z węglem i tak dalej. Tego można mnożyć, tego są dziesiątki. I jedna z zasad propagandy odkryta jeszcze przed wojną mówi, że jednym z największych błędów jest mówienie jednego dnia jedno, a drugiego dnia zaprzeczanie temu. To odbija się na sondażach i mamy to właśnie w przypadku tutaj Donalda Tuska i innych polityków Platformy Obywatelskiej, którzy nie dość, że kłamią, to jeszcze ciągle zmieniają zdanie i dokładnie nie wiadomo, o co chodzi. W związku z tym ja bym tu polecił gazecie, żeby ona raczej w te tony uderzyła, aniżeli w te bezsensowne, naciągane interpretacje sondażu, który to na pewno, jak widać po wynikach ostatnich badań, nie przynosi sukcesu opozycji. Dobrze, ale jeżeli, jak mówił Napoleon, ktoś popełnia błędy, jeżeli przeciwnik popełniał błędy, to nie należy mu w tym przeszkadzać. W związku z tym tak dalej, panowie, róbcie w ten sposób.
Chyba przedstawiciele opozycji nie przestraszyli się za bardzo tych słów, chociaż nigdy nie należy mówić nigdy. Czy jest możliwość, że będzie ta konsolidacja już w takich terminach zawitych i ta lista powstanie jednak? Czy Donald Tusk tak po prostu zniechęca innych liderów partii politycznych do jakiejkolwiek współpracy, że nic z tego nie będzie, a wybory wygra po prostu PiS? Marek Forzel.
Donald Tusk niewątpliwie, oprócz tych słuchaczy, których organizują lokalne struktury Platformy Obywatelskiej, ma kilku bardzo uważnych słuchaczy, czyli liderów partii opozycyjnych, którzy przyglądają się tej szamotaninie Tuska, temu przebieraniu się w szaty socjalisty, polityka, który w ostatnim roku pracy w Unii Europejskiej zarabiał 140 tysięcy złotych, a dzisiaj ma prawo do emerytury o gigantycznych rozmiarach.
Wcześniejsze
prawo do gigantycznej emerytury o przyzwoitych rozmiarach dla życia na europejskim wręcz poziomie, a ta emerytura jeszcze wnet zostanie poprawiona, ponieważ Donald Tusk osiągnie kolejny pełny próg wieku emerytalnego dla wyższych urzędników Unii Europejskiej. Więc wygląda na trochę pociesznie ten liberał udający socjalistę, tym martwiący się cenami pomidorów, chleba, jabłek, cierpiący za miliony, ale nie cierpiący indywidualnie. No to zawsze nadaje politykowi takie znamiona obłudy. i koledzy z innych partii opozycyjnych, doświadczeni i wytrawni gracze, jak na przykład w PSL-u, z przyjemnością oglądają ten spektakl, w którym Donald Tusk się właściwie codziennie wykłada. Jedyny, który w tej chwili przegrywa na tej aktywności Tuska, ale tego się wszyscy obserwatorzy spodziewali, to jest pan Hołownia, dlatego że jego elektorat w sposób naturalny może ciążyć do projektów Platformy Obywatelskiej, choć nadmierna socjalizacja, która moim zdaniem nie ma nic wspólnego z rzeczywistymi poglądami Donalda Tuska, które są daleko odległe od lewicowego sztafażu, ale lewicowy sztafaż jest dzisiaj mu potrzebny, żeby nadgryzać elektorat centrolewicowy i ewentualnie uzyskać tam jakieś koncesje. No mamy do czynienia ze spektaklem aktora, który jest źle obsadzony i gra nie w tej sztuce, w której grać powinien.
Czyli wspólnej listy nie będzie.
No nie wiemy, ale raczej nie.
Raczej nie będzie wspólnej listy. Cóż może
nawet jak Rafał Trzaskowski zastąpiłby Donalda Tuska, tak jak już mieliśmy to miejsce widzieć, czyli wejście Rafała Trzaskowskiego do gry, chyba za dużo problemów ze śmieciami w Warszawie teraz.
Rafał Trzaskowski ma swoje problemy właśnie ze śmieciami w Warszawie.
Gigantyczne łapówki w tle. Gigantyczne.
Z niezwykłą cierpliwością przyglądał się agonii politycznej byłego ministra Karpińskiego, do którego osobistej uczciwości, co warto zaznaczyć, Donald Tusk nie miał żadnych uwag. I Rafał Trzaskowski siedzi na brzegu Wisły i czeka, aż niektóre z ofiar walki politycznej spłyną.
Pan redaktor widział Rafała Trzaskowskiego na brzegu Wisły, czy
na bulwarze? Na bulwarze.
O, a bez samochodu był?
Tym razem był bez samochodu, ale podjechał samochodem. No, zgodnie z tym, co robią politycy Platformy Obywatelskiej w Gdańsku. Czyli państwo chodzicie pieszo lub rowerem, my natomiast jeździmy samochodami. Zielone miasto.
O Zielonym Mieście to może jeszcze słowo dzisiaj zamienimy, ale teraz przejdźmy do tematu związanego z wojną na Ukrainie. Wszystko oczywiście wiąże się z tą wojną, bo to co widzimy, to co robią polscy politycy, jest z tym bardzo związane i każde działanie można z tym łączyć. Ale mieliśmy bardzo ciekawą wizytę premiera Japonii w Polsce. Fumio Kishida był w Warszawie i powiedział tak: w związku z rosnącym obciążeniem Polski z powodu przedłużającej się agresji Rosji na Ukrainę, poinformowałem pana premiera, że podjęliśmy decyzję o specjalnym traktowaniu Polski jako odbiorcy oficjalnej pomocy rozwojowej. Pytanie do Andrzeja Potockiego, który również obserwuje sytuację na froncie. Czy między słowami możemy wyczytać jeszcze dodatkowe informacje z tym, związane z tym pobytem i z deklaracjami, które mogły paść za zamkniętymi drzwiami, bo no takie wypowiedzi oficjalne, one mogą świadczyć, że przywódcy wiedzą lepiej, co się dzieje, jaka jest realna groźba płynąca ze strony Rosji i jaka jest sytuacja frontowa, bo ta sytuacja frontowa, Andrzej Potocki bardzo dokładnie ją obserwuje, no ale ona może być trochę inna niż myślimy. Jaka jest na dzisiaj?
Ja nie wiem, jak myślimy, ale w każdym razie na dzisiaj...
No jest trudno, jest trudna wojna. Widzimy, że Rosjanie nie odpuszczają. Ukraińcy dostają nową broń. Apelują cały czas o tą broń. Zachód się... widać, że się otwiera, ale jednak nie do końca, bo ciągle mamy jakieś problemy z dozbrojeniem. No jest pytanie, co dalej? Wszyscy czekają na ofensywę. Rosjanie atakują Bachmut. I co jeszcze robią Rosjanie?
Rosjanie atakują Bachmut
mordowania
od kilku miesięcy i tłuką głową w mur. Nie są w stanie pokonać 4 kilometry, żeby domknąć okrążenie i żeby odciąć jednostki stojące w Bachmucie od zaopatrzenia. Ponoszą potężne straty. Ukraińcy specjalnie trzymają Bachmut z dwóch powodów. Po pierwsze z powodów strategicznych, żeby jak najpóźniej pozwolić Rosjanom przejść przez przez wzgórza, które są za Bachmutem i wyjść na równiny, gdzie mogliby się tam naprawdę niebezpiecznie rozwinąć w natarciu. W związku z tym kwestia Bachmutu jest kwestią życia i śmierci, o czym zresztą w rozmowie z generałem Samolem publikowanej u nas w Redaktorze w Sieci miesiąc temu wyraźnie to zaznaczaliśmy, że Bachmut jest kluczem i należy ten front pod Bachmutem za wszelką cenę utrzymać, co Ukraińcy zresztą robią. Na innych odcinkach też Ruskowi nie idzie najlepiej, znaczy to jest delikatnie powiedziane, pod Wuchłedarem były próby natarcia pancernego, stracili w ciągu tygodnia 150 czołgów. Jest to po prostu bezsensowne bicie głową w mur. Obecnie warunki pogodowe na Ukrainie są takie, że może walczyć głównie piechota, czołgi grzęzną w błocie, w związku z tym do maja, do końca maja praktycznie nie sądzę, żebyśmy mieli do czynienia z jakąkolwiek ofensywą, czy z jednej, czy z drugiej strony. Natomiast czołgi i sprzęt nowoczesny napływa na Ukrainę sukcesywnie. W tej chwili nawet były przywódca separatystów Girkin, który jest bardzo aktywny na Twitterze i krytykuje bardzo Władimira P., nie mówię Putina, bo już w tej chwili ścigany listem gończym, w związku z tym tak. Używam sformułowania, tak jak dziennikarze używają w przypadku ludzi ściganych listem
morderca i przestępca.
Używając tylko pierwszej litery nazwiska i kropki. W związku z tym jest to jedyny człowiek, który potrafi się przeciwstawić Władimirowi P. W każdym razie ma jakieś tam plecy krycie. On twierdzi, wojna jest przegrana, jest wojna fatalnie prowadzona, a Ukraińcy już mają 100 czołgów Leopard, co jest prawdą, bowiem te czołgi sukcesywnie napływają z Norwegii, z Polski, z Kanady. W związku z tym spokojnie czekajmy, no nie ma innego wyjścia. Rosjanie się wykrwawiają, grupa Wagnera prawie już jest wbita do nogi. Zresztą te natarcia ostatnio nie są już tak skuteczne i tak intensywne, jak były jeszcze półtora miesiąca temu. Tyle sytuacja na froncie. Natomiast jeśli chodzi o wizytę Japonii, o którą się tutaj pan redaktor pytał, to Japończycy są dosyć wstrzemięźliwi, a nawet powiedziałbym bardzo wstrzemięźliwi w swoich komunikatach politycznych na temat bieżącego załatwiania spraw. Natomiast Moskwa jedyne co zrobiła, to bardzo raczej jedyne co zrobiła.
Że, czy to nie jest wstyd dla Europy, że nie ma takich deklaracji? Japończycy nadają Polsce specjalny status. Specjalny.
No, Japończycy mają swoje porachunki z Rosją, które odżyły w momencie ataku na Ukrainę i w Azji nie ma drugiego tak antyrosyjskiego kraju jak Japonia. Japonia, nie zapominajmy, jest potęgą. Tam mieszka 140 milionów ludzi, są uzbrojeni po zęby, mają nowoczesny przemysł i Władimir P. no, uczynił sobie kolejnego potężnego wroga z Japonii, ożywając w konsekwencji tej wojny spór o Wyspy Kurylskie. Japonia trzyma z nami bardzo mocno. To jest naszym bardzo dobrym sojusznikiem. Powiedziałbym nawet mocniej niż Unia Europejska. No może tu nie można za bardzo porównywać, ale generalnie trzymają się z nami, czego przykładem jest to, co powiedział pan redaktor. Dodajmy jeszcze jako ciekawostkę, że stopnie wojskowe japońskie są bardzo podobne do polskich stopni wojskowych. Mają ten sam schemat. W ogóle kulturowo jesteśmy dosyć z Japonią. Mamy wiele bardzo wspólnych spraw. Mam na myśli przeszłość szlachecką. Oni mają tą samurajską swoją. Jednym słowem można się cieszyć z tego, że mamy takiego dobrego sojusznika jak Japonia, bo w ten sposób Rosja również ma problem. Dobrze. Na Dalekim Wschodzie. I nie panie tylko tam redaktorze. Są Chiny, nie tylko tam są Chiny, ale także Japonia.
Krótkie pytanie jeszcze do Marka Formeli o Chiny właśnie, bo tutaj wizyta premiera Japonii w Polsce, a dyktatorzy, morderca z dyktatorem zresztą...
Przypomnijmy jeszcze, przepraszam, że widzą się, Japończycy spotykają byli się w Kijowie.
Spotykają się w Moskwie. Czy Europa i koalicja walcząca, wspierająca Ukrainę zdaję sobie sprawę, jak ważna to była wizyta? To było wsparcie Rosji przez Chińczyków? Czy jak to można ocenić? Bo opinie są różne.
Niewiele wiemy. Tym gorzej. Ale taka jest natura kontaktów polityków spoza obszaru demokratycznego. Natomiast jako symbol, jako pewien sygnał, to spotkanie, jego oprawa no mają oczywiście znaczenie w tej wielkiej światowej geopolityce, w której zawierane są sojusze daleko bardziej perspektywiczne, a też toksyczne, niż tylko bezpośrednio esencjonalny spór czy agresja Rosji na Ukrainę, bo ponad tym sporem toczą się, jak sądzę i tak to przeczuwam, rozmowy o nowej konstrukcji światowego ładu. Nie wiadomo, jaką rolę w tym wszystkim odegra Europa, na ile będzie spójna, na ile będzie potrafiła obronić swój stan posiadania, bo realizując program szaleństwa klimatycznego pozbawi się wnet sama wielu atutów, jej gospodarka przestanie być konkurencyjna.
Może, może przestanie też produkować czołgi Europa na przykład i co wtedy?
Różne mogą zapaść rozwiązania. Mam wrażenie, także obserwując nasze problemy z Brukselą, że tak do końca nie można ustalić tego jądra zła, które promieniuje na Europę, dlatego że to te wszystkie projekty kontrowersyjne, wymierzone często w pewien ukształtowany ład społeczny i dobrostan ekonomiczny państw, społeczeństw europejskich, nie ma bezpośredniego związku z legitymacją demokratyczną, z rozstrzygnięciami, które są związane z funkcjonowaniem organów wiodących Unii Europejskiej, no Rady Europejskiej przede wszystkim.
Pamiętajmy o reklamówkach z pieniędzmi znalezionych u parlamentarzystów europejskich.
To jest trop, który być może ma daleko głębsze znaczenie.
300 milionów dolarów niż tylko mieli Rosjanie na korupcję.
Niż tylko koszt tego opakowania.
No właśnie, jeszcze tylko Andrzeja Potockiego zapytam króciutko, jeśli chodzi o wojnę. Mapka. Andrzej Potocki przygotował specjalną mapkę i co będzie, co ta mapka pokazuje, gdzie ona będzie do obejrzenia? Króciutko, panie redaktorze.
Mapkę opublikujemy dzisiaj w portalu w polityce.pl. Będę ją publikował raz na tydzień, chyba że coś się wcześniej w międzyczasie wydarzy, to wtedy będzie ekstra.
Co będzie na mapce?
Mapka jest update'owana. Są tam aktualne pozycje wojsk zarówno ukraińskich, jak i rosyjskich. Około 150 formacji naniesionych z nazwami. Są zaznaczone kierunki uderzeń. Jednym słowem, czytelnik będzie mógł sobie wyrobić własne zdanie na temat tego, co się dzieje na froncie. Mapka jest interaktywna, można zmieniać tło. Mamy pod spodem satelitę, mamy pod spodem teren, mamy pod spodem różne rodzaje map. I na pewno przyłoży to się jakoś do naszej wiedzy na temat tego, co rzeczywiście dzieje się na froncie.
Z frontu wrócimy do Gdańska. Przed gdańskim sądem
tu też front.
Tu też front, jak mówią niektórzy, walka trwa. Pytanie, kogo z kim? To za chwileczkę może Marek Formela i Andrzej Potocki spróbują odpowiedzieć na to pytanie. Proces odwoławczy Magdaleny Adamowicz, europosłanki, miał odbyć się w czwartek, ale do tego nie doszło. Czy to zdaniem redaktora Marka Formeli coś pokazuje, coś zwiastuje? Czy tutaj mamy ten front walki? Jeśli tak, to jaki? Jakiej? Kogo z kim?
No, ta sprawa pewnie budzi jednak zaniepokojenie obywateli sposobem funkcjonowania lokalnych struktur wymiaru sprawiedliwości. Sprawa odwoławcza, przypomnę, prokuratura nie zgodziła się z wyrokiem uniewinniającym europosłankę Adamowicz od zarzutów o charakterze finansowym i oprotestowała wyrok wydany przez sędzię Julię Kuciel z Sądu Rejonowego Gdańsk Południe. Jest rzeczą bez precedensu, że sędzia, która razem z mężem pani Adamowicz wiecowała na przedprożach Gdańskiego Sądu Okręgowego, wywołując wolne sądy jako motyw przewodni tego spotkania wymierzonego, znaczy o charakterze de facto politycznym, którego przebieg wskazywał na naruszenie artykułu 178 Konstytucji przez uczestniczących w tym spotkaniu sędziów. Następnie występuje jako rozjemca w sprawie przeciwko żonie oskarżonego Pawła Adamowicza. Takie rzeczy chyba możliwe są tylko na gdańskiej pustyni, bo w normalnym porządku prawnym tego typu operacje byłyby chyba niedopuszczalne. Dzisiaj natomiast sprawa po 8 miesiącach okazało się najpierw, że skład nie zdążył zapoznać się ze sprawą. No, przez 8 miesięcy skład był zajęty innymi sprawami. Potem okazało się, że jeden z sędziów został wymieniony w tym składzie i to kolejny powód do nowy sędzia nie zapoznał się też z tym materiałem. W związku z tym mamy przesunięcie terminu na 24 kwietnia, więc ten proces może się nigdy nie skończyć wydaniem ze względu na terminy prawomocnego orzeczenia i w obrocie prawnym pozostanie miły dla pani Adamowicz werdykt pani sędzi Kuciel. Ja, tak przeglądając dosje sędziów, którzy w tej sprawie orzekają, no zauważyłem, że na przykład sędzia Kazimierczak, sprawozdawca w tej sprawie, składając oświadczenie w trybie ustawy o ustroju sądów powszechnych dotyczące aktywności pozasądowej sędziów, bardzo, bardzo ubolewał nad tym, że składanie tych oświadczeń narusza prawo do obywateli, do sądu i że mogą się nie doczekać obywatele realnej ochrony sądowej, może nie być gwarancji ich praw. Więc ja mam taki apel do prezesa Adamskiego, do sędziów, żeby jednak te prawa Magdaleny Adamowicz do sądu zapisane w Konstytucji w artykule 45 były w Gdańsku zrealizowane, żeby pani Magdalena Adamowicz mogła jednak stanąć przed tym sądem.
45 sekund, Andrzej Potocki.
Jeśli chodzi o procesy wymierzone w polityków opozycji, głównie Platformy Obywatelskiej, jak ten przykładowo z Gdańska przeciwko pani Magdalenie Adamowicz, to widać wyraźną tutaj tendencję u kasty realizacji powiedzenia, że pośpiech jest potrzebny, ale tylko przy łapaniu pcheł. W związku z tym nie ma gdzie się spieszyć, poczekajmy do wyborów, zobaczymy jaki będzie wynik i wtedy prawdopodobnie zapadną dopiero wyroki, w zależności od wyników wyborów, takie będą. Takie jest moje przypuszczenie i przypuszczenie to, zdaje się, ma wiele wspólnego z rzeczywistością, bowiem, jak już wspomniałem, no proces Magdaleny Adamowicz, jak tu wspomniał Marek Formela, trwa bardzo długo.
Jeszcze ostatnie zdanie? No, bo mamy już
wydaje
20
mi się, że Andrzej dotknął sedna sprawy. Dopowiem, Mrożek napisał, że pośpiech poniża.
I tu stawiamy, tak. Tu postawimy to kropkę. Bardzo dziękuję za udział w programie. Marek Formela.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
Andrzej Potocki.
Dziękuję bardzo, miłego weekendu.
Piotr Kubiak i zapraszam za tydzień.
Studio Polityka.